各位同学大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, praktykujący. Przede wszystkim przeprosiny za drobną zmianę w rozkładzie dnia dzisiaj rano. Mowa Dharmy była zaplanowana na 9:15. Dokonaliśmy pewnej zmiany i być może zostanie ona utrzymana do końca odosobnienia, więc jeszcze raz przepraszam za to, że nie zapanowaliśmy nad tym rozkładem czasowym. Zaczniemy od wspomnienia o rozluźnieniu, o relaksacji. Wszyscy wiemy, że jesteśmy tutaj po to, aby przykładać się jak najbardziej do praktyki, aby praktykować sumiennie i wytrwale. Ale jeżeli będziemy mieć takie podejście, że nie jesteśmy pewni, jak stosować metodę, nie wiemy, jakie podejście przyjąć do praktyki, to takie wytężanie się w praktyce może przysporzyć nam więcej problemów niż korzyści. W związku z tym jest ważne, aby pozostawać rozluźnionym w praktyce. Na co dzień w życiu, mając różne obowiązki i sprawy do zrobienia, jesteśmy na ogół bardzo napięci. Sporo wysiłku wkładamy w osiąganie różnych celów. Tutaj na odosobnieniu powinniśmy przyjąć zupełnie odwrotne nastawienie, czyli zachowywać maksymalne rozluźnienie, które jest podstawą do właściwej praktyki. Jeżeli chodzi o praktykę rozluźnienia, to najważniejsze jest, aby rozluźniać umysł. Ale ponieważ umysł jest bezforemny, to znaczy nie sposób go dostrzec, nie jest bezpośrednio dostępny, nie jest czymś namacalnym, w związku z tym trudno zauważyć napięcie umysłu i trudno rozluźniać bezpośrednio umysł. Natomiast jeżeli umysł jest napięty, to napięte jest również ciało. I ciało już jest czymś bardziej bezpośrednio dostępnym odczuwaniu. Łatwiej nam zauważyć napięcie ciała niż umysłu. W związku z tym zaczynamy właśnie od ciała. Zaczynamy od rozluźniania ciała, a ponieważ ciało i umysł stanowią jedną całość, w związku z tym rozluźniając ciało, rozluźniamy też umysł. A więc podsumowując, najważniejsze jest rozluźnienie umysłu. Aby rozluźnić umysł, rozluźniamy najpierw ciało i to jest podejście do, podstawowe podejście do rozluźnienia. Rozluźnienie ciała rozpoczynamy od przyjęcia właściwej pozycji. Właściwa pozycja to taka pozycja najbardziej naturalna. Tutaj głównym elementem jest układ kostny, czyli struktura, na której opiera się całe ciało. Układ kostny jest tak zbudowany, że każda kość, każdy krąg jest położony w sposób naturalny, we właściwej pozycji. Więc rozluźnienie rozpoczynamy właśnie od takiego ułożenia ciała, aby było ono najbardziej naturalne, żeby każda kość, wszystkie kręgi były na właściwym miejscu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na górnej części ciała, która zawiera kręgosłup. I kręgosłup stanowi taki kluczowy element właśnie w zachowaniu tej właściwej, najnaturalniejszej postawie ciała. Jeżeli chodzi o właściwą pozycję ciała, to oczywiście największy nacisk kładziemy na pozycję siedzącą tutaj w sali chan podczas medytacji, ale jednocześnie taką pozycję właściwą, właściwą pozycję ciała powinniśmy zachowywać we wszystkich innych okolicznościach. Czy to siedząc na krześle, gdzieś poza salą chan, czy chodząc, czy stojąc. Powinniśmy dbać o to, aby ta pozycja, podobnie jak podczas siedzenia na macie, była wyprostowana, żeby kręgosłup był prosty, ponieważ jest to pozycja, która najbardziej sprzyja rozluźnieniu. Co więcej, kiedy zachowujemy taką wyprostowaną pozycję, najbardziej naturalną, to przynosi taką korzyść, że całe ciało lepiej funkcjonuje, również wszystkie narządy wewnętrzne lepiej działają, a więc można powiedzieć, że taka wyprostowana, naturalna pozycja sprzyja i rozluźnieniu, i naszemu ogólnemu zdrowiu fizycznemu. W kontekście właściwej pozycji ciała można mówić o różnych funkcjach ciała, funkcjach fizycznych. I tutaj wchodzą w to na przykład różne układy krążenia, układ krążenia krwi na przykład, układ trawienny, inne układy, których właściwe funkcjonowanie polega na takim płynnym, pozbawionym przeszkód obiegu różnych płynów czy substancji w ciele. I tutaj ta właściwa pozycja ciała i jego rozluźnienie właśnie zapewnia to, że te obiegi są otwarte i płynne. W przeciwnym razie mogą występować zaburzenia w obiegu i nawet różne zastoje. Wszystko to może prowadzić do różnych zaburzeń fizycznych i do jakichś problemów zdrowotnych. Także ważne jest, żeby dbać o ten właściwy obieg, o to, żeby te obiegi były otwarte. I tutaj jednym ze sposobów są na przykład różne ćwiczenia, czy pozycje jogi, ćwiczenia jogi, również takie, które tutaj wykonujemy. To jakby udrażnia obieg, umożliwia właściwy obieg energii i tych substancji w ciele. Ale oczywiście nie sposób cały czas pozostawać, czy robić bez przerwy te ćwiczenia, czy pozostawać w jakiejś pozycji jogi. Dlatego ważne jest, aby na co dzień powracać ciągle do właściwej pozycji ciała, aby pozostawać rozluźnionym, i w ten sposób jesteśmy w stanie dbać o taki właściwy obieg, o otwarcie i płynny obieg w tych układach krążenia w ciele. Dokonamy teraz przeglądu, jak powinna wyglądać właściwa pozycja, właściwe ułożenie ciała. Wielu z Was być może już wie, jak taka pozycja wygląda i potrafi ją przyjąć. Wtedy możecie po prostu siedzieć dalej w tej pozycji, w której siedzicie. Niektórzy z Was może przekonają się w trakcie tego opisu, że powinni dokonać jakichś zmian, jakichś modyfikacji w swojej postawie, więc można to zrobić w trakcie tego opisu. Ci z Was, dla których to jest pierwsze odosobnienie, albo którzy słuchają tego rodzaju objaśnień na temat postawy po raz pierwszy, mogą przyjąć taką postawę właściwą według opisu i to będzie bardzo dobry fundament do dalszej praktyki. Taka właściwa pozycja ciała, przekonamy się, bardzo sprzyja właściwemu przebiegowi praktyki. I tu najważniejszym elementem od strony fizycznej tej postawy jest tułów, jest górna część ciała. Najważniejszym elementem jest kręgosłup. Szczególnie rzecz biorąc, dbamy o to, żeby kręgosłup był ustawiony pionowo. Jeżeli chodzi o ustawienie kręgosłupa bardziej szczegółowo, to dolna część kręgosłupa, tutaj w okolicach lędźwi, powinna być lekko wychylona do przodu. Nie całkiem pionowo, tylko lekkie wychylenie do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę piersiową, górną część kręgosłupa, w związku z tym ona jakby, w związku z tym wygięciem do przodu w dole, w sposób naturalny wygina się jakby lekko do tyłu. Więc jest taki jakby lekki łuk tego kręgosłupa. Na dole jakby wychylanie do przodu, u góry do tyłu. Jeżeli chodzi o klatkę piersiową, jeszcze jeżeli chodzi o tą dolną część ciała, czasem mamy tendencję do takiego prostowania tego lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To prostowanie wymaga pewnej siły, pewnego wysiłku. Staramy się tego uniknąć i rozluźniać ten odcinek, żeby pozostał rozluźniony i to lekkie wychylenie do przodu w tym pomaga. Jeżeli chodzi o wyższe partie kręgosłupa i klatkę piersiową, klatka piersiowa nie powinna być zbyt wypchnięta do przodu. Nie wypinamy klatki piersiowej, raczej ona powinna mieć taką naturalną, można powiedzieć taką wklęsłą pozycję. W języku chińskim słowo na określenie tej pozycji, tego ułożenia klatki piersiowej oznacza właśnie coś takiego wklęsłego, coś okrągłego, co przypomina pewien pojemnik. Więc jeżeli weźmiemy dłonie razem przed sobą, tak jakbyśmy coś obejmowali, złączymy razem palce, nie dłonie, tylko palce zachodzą na siebie i dotykamy, stykamy kciuki, to jest mniej więcej taka pozycja. Nie powinny być ramiona ani zbyt daleko wysunięte, ani zbyt blisko. Powinno być taki kształt okręgu. I potem, jeżeli ułożymy te dłonie w takiej pozycji na dole, to przekonamy się, że to jest najwygodniejsza, najbardziej naturalna i rozluźniona pozycja ciała. Wracając do odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wspominaliśmy o tym, że kiedy staramy się tę dolną część kręgosłupa wyprostować, często czujemy tam napięcie albo czujemy, że musimy używać siły, jakiegoś wysiłku, żeby utrzymywać ten odcinek prosty, nie możemy go rozluźnić. Na ogół wynika to z tego, że na co dzień w życiu nie utrzymujemy właściwej, wyprostowanej pozycji ciała. Często siedzimy, czy zachowujemy taką przygarbioną pozycję. To powoduje, że później podczas siedzenia, podczas medytacji też trudno jakoś rozluźnić i utrzymywać ten odcinek takiej naturalnej, rozluźnionej pozycji. W związku z tym jest pewna metoda, która może pomóc w poradzeniu sobie z tym. Mianowicie chodzi o to, żeby wyprostować kręgosłup i z takim uczuciem jakby unoszenia się do góry, albo wręcz takim uczuciem, że ciało by tak jest zawieszone. Jest takie uczucie zawieszenia ciała. Kiedy przyjmiemy taką pozycję, gdzie czujemy coś takiego, że właśnie to ciało jakby tak zwisa, jest wyprostowane i tak jakby zwisało, można wziąć wdech i taki szybki wydech. I jednocześnie wraz z tym wydechem rozluźnić wszelkie napięcia, które odczuwamy tutaj w tym odcinku w plecach, szczególnie w dolnym odcinku kręgosłupa. I taka metoda może nam pomóc jakby zachować wyprostowaną, jednocześnie rozluźnioną pozycję w dolnej części pleców. Kolejny element właściwej pozycji to ramiona i barki. Tutaj ważne jest to, żeby ramiona i barki były rozluźnione. Łokcie nie powinny być za bardzo odwiedzione od ciała. Powinny być jakby bliżej ciała, bliżej boków ciała, ale w sposób rozluźniony. Tak, żebyśmy mieli poczucie, że te ramiona są podtrzymywane przez ciało, opierają się o ciało. Wtedy można je całkowicie rozluźnić, nie ma tutaj żadnego napięcia. Tryb życia na co dzień powoduje, że często czujemy napięcie też w barkach, szczególnie kiedy piszemy coś albo siedzimy, pracujemy przy komputerze, mamy tendencję do takiego unoszenia barków. Wtedy te napięcia takie chroniczne się tam kumulują w barkach. W związku z tym jest też ważne, żeby zadbać o to, sprawdzić, czy podczas siedzenia nie ma takiego napięcia. Jeżeli czujemy, że jest tam napięcie, jest kolejna metoda, żeby temu jakoś zaradzić. Mianowicie podnosimy barki do góry i znowu z takim wydechem szybkim jakby rozluźniamy, pozwalamy temu napięciu spłynąć w dół. To zapewnia również by to, że ta górna część, górna partia kręgosłupa i barki pozostają rozluźnione. Mówiliśmy o rozluźnieniu ramion i barków. Kolejnym elementem jest szyja, czyli szyjny odcinek kręgosłupa, który jest bardzo ważnym elementem, ponieważ szyja stanowi połączenie głowy z resztą ciała. Tutaj też przebiegają naczynia krwionośne. Jest wymiana krwi pomiędzy głową a resztą ciała. Więc jest też ważne, aby zachowywać odpowiednią pozycję szyi i żeby ona była rozluźniona. I metodą, która pomaga w tym, jest lekkie przywiedzenie brody tutaj do ciała. Ważne jest, żeby ten ruch nie był nadmierny. Jeżeli za bardzo przysuniemy brodę, to wtedy jest tendencja, żeby pochylać głowę do przodu. Jeżeli głowa jest pochylona do przodu, wtedy tutaj rejon gardła jest zbyt ściśnięty, zbytni ucisk tutaj, z kolei tylny odcinek, tylna część szyi jest za bardzo rozciągnięta. Wtedy mogą się tworzyć napięcia, nie ma swobodnego przepływu. Inną tendencją, która się pojawia szczególnie podczas dłuższych okresów siedzenia, kiedy te mięśnie tutaj się męczą, jest ruch w przeciwnym kierunku, czyli broda jakby wysuwa się do przodu, głowa jakby generalnie ma skłonność do przychylenia się do tyłu i wtedy też jest niewłaściwy układ napięć. Tutaj ten odcinek z przodu, odcinek gardła jest za bardzo rozciągnięty, tylna partia szyi jest zbyt ściśnięta. Podobna skłonność może dotyczyć przychylania głowy na boki, w lewo albo w prawo. Wtedy również jest nierównomierny układ napięć. Także jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby szyja była wyprostowana i rozluźniona. Polega to na tym, żeby broda była tylko lekko przyciągnięta, ale jednocześnie, jeżeli patrzymy, jeżeli wzrok mamy skierowany do przodu, to żeby, kiedy tą brodę lekko przyciągniemy, wzrok był w linii poziomej do przodu. Wtedy to znaczy, że szyja jest wyprostowana i głowa nie jest przychylona za bardzo do przodu. Jeżeli będziemy dbać i zwracać uwagę, baczną uwagę na taką pozycję, to będzie sprzyjać rozluźnieniu szyi i również w związku z tym właściwemu obiegowi krwi. Kolejnym elementem ważnym w właściwej pozycji ciała to jest głowa. Zaczniemy od oczu. Są osoby, które podczas medytacji wolą mieć oczy zamknięte. Inne osoby wolą mieć oczy półprzymknięte, powiedzmy otwarte już na 20%. Z kolei jeszcze inni wolą mieć oczy otwarte. Ważne jest to, aby oczy były całkowicie rozluźnione i różnym osobom jest wygodniej rozluźnić właśnie w różnych pozycjach, kiedy oczy są zamknięte, półprzymknięte albo otwarte. żeby zapewnić to rozluźnienie, przybieramy najpierw tą właściwą pozycję szyi, głowy, czyli lekko przywodzimy brodę, prostujemy szyję i zaczynamy od spojrzenia poziomo na wprost siebie. I potem, jeżeli chcemy zamknąć oczy, stopniowo opuszczamy linię wzroku, aż do zamknięcia oczu. Jeżeli chcemy mieć oczy półprzymknięte, to puszczamy wzrok mniej więcej do kąta 45 stopni. Oczy są lekko uchylone. Jeżeli chcemy mieć oczy otwarte, to też lekko opuszczamy, patrzymy najpierw na wprost i lekko opuszczamy linię wzroku. Co zrobić, żeby oczy były rozluźnione? No przede wszystkim nie używać ich. Tu chodzi o to, że na niczym się nie skupiamy, tak naprawdę nie używamy wzroku, nie używamy oczu, żeby się przypatrywać czemukolwiek. Także nawet jeżeli mamy oczy półprzymknięte czy otwarte, wzrok nie jest na niczym skupiony. Nic się nie wpatrujemy, nie znajdujemy żadnego punktu, na którym skupiamy wzrok, po prostu oczy są półotwarte albo otwarte i całkowicie rozluźnione. Czyli stosując te zasady, zapewniamy właściwą pozycję oczu i ich właściwe rozluźnienie. Kolejny element, który mówimy, to twarz, w szczególności ułożenie ust. Mięśnie twarzy, jak również usta, powinny być rozluźnione. Usta oczywiście są zamknięte, ale w taki rozluźniony sposób. I jest określone ułożenie języka. Język układamy opierając go o podniebienie. Konkretniej czubek języka dotyka miejsca nad górnymi zębami z tyłu, tam gdzie zaczynają się dziąsła. Zazwyczaj nasz język spoczywa w dole ust, niemal jakby tak napierając, ma tam mniej miejsca też. Jeżeli podniesiemy lekko język i oprzemy go właśnie delikatnie czubkiem o górne podniebienie, tam jest więcej miejsca i język może być bardziej rozluźniony. Również taka pozycja języka sprzyja wydzielaniu śliny, co ma znaczenie szczególnie przy dłuższych okresach siedzenia, kiedy może nam zasychać w ustach, jak również w gardle, i to zwiększone wydzielanie śliny sprzyja nawilżaniu ust i gardła, zapobiega ich nadmiernemu wysuszeniu. Reszta mięśni twarzy powinna być maksymalnie rozluźniona. To, co w tym pomaga, to takie ułożenie ust jakby w takim delikatnym uśmiechu. Polega to na tym, że kąciki ust jakby są lekko skierowane do góry, także mamy na twarzy taki delikatny uśmiech. Jeżeli ktoś nie nawykł do takiego wyrazu twarzy albo nie wie, jak to zrobić, to jest sugestia, żeby poćwiczyć przed lustrem, zobaczyć, w jaki sposób to zrobić i starać się to stosować również podczas siedzenia, podczas medytacji. Omówiliśmy pozycję górnej części ciała, tułowia i głowy. Teraz przejdziemy do omówienia dolnej partii ciała, czyli nóg. Aby móc zachować właściwą pozycję górnej części ciała, jest ważne, żeby mieć taki solidny fundament. To pozwala siedzieć przez dłuższy okres czasu w wygodny sposób, w wygodny i stabilny sposób. I żeby zachować, żeby ten fundament był stabilny i solidny, najlepszą pozycją nóg, jaką możemy przyjąć, jest pozycja trójkątna, która zapewnia największą stabilność. I tutaj najbardziej idealną pozycją nóg jest pozycja pełnego lotosu, kiedy obie nogi są założone, każda noga jest założona na przeciwległą nogę. I wtedy nogi tworzą trójkąt równoboczny. Natomiast jeżeli do zachowania, do siedzenia w takiej pozycji, czy w tych pozycjach skrzyżnych, trzeba mieć pewną elastyczność nóg i pasa tutaj. Jeżeli okazuje się, że do pozycji pełnego lotosu jesteśmy za mało rozciągnięci, można tę pozycję zmodyfikować i siedzieć w pozycji, tak zwanej pozycji półlotosu, kiedy jedna noga jest opuszczona, leży płasko na macie i tylko druga noga jest założona, stopa jest założona na przeciwległe udo. Wtedy ten trójkąt nadal pozostaje mniej więcej równoboczny. Jeżeli to jest też zbyt trudne, wówczas możemy opuścić tę stopę z uda i oprzeć ją o łydkę pomiędzy, w tej przestrzeni pomiędzy łydką a udem. To jest tak zwany ćwierć lotos. Kolejna pozycja, jeszcze łatwiejsza, to jest taka, kiedy obie nogi leżą płasko obok siebie, równolegle, mniej więcej opierają się na tej prostokątnej macie. Można powiedzieć, że jest to pozycja bez lotosu. I tutaj w tej pozycji, już w pozycji ćwierć lotosu, kolano, jak widać, jakby rozsuwa, kolana się rozsuwają jeszcze bardziej. Także w tej pozycji ćwierć lotosu i tej bezlotosowej już ten trójkąt nie jest równoboczny. Dla osób, którym trudno w tej pozycji, to jest tu ważne, to żeby kolana miały podparcie, żeby było oparte, najlepiej oparte na macie. Jeżeli komuś jest trudno oprzeć kolana, czy jedno z kolan na macie, to można sobie pomóc, podkładając jakiś zwinięty ręcznik pod to kolano, które nie dochodzi do maty, albo skraj poduszki, po to, żeby było podparcie. Dla osób, dla których te pozycje skrzyżne, czy nawet ta pozycja, gdzie obie nogi płasko leżą na ziemi, jest zbyt trudna, można siedzieć, jak to się mówi po polsku, po turecku, przy czym wtedy powinny być podparte też kolana, oba kolana. Jeszcze inna pozycja to pozycja klęczna, czasem też nazywana pozycją jakby jeżdżenia na żurawiu. Przy czym tutaj już nie ma jakby takiego klasycznego trójkąta, czyli ta pozycja nie jest aż tak stabilna jak te pozycje skrzyżne, w których jest ten trójkąt. Jeżeli zachowujemy te zasady, to zapewniamy sobie właściwy fundament i wtedy łatwiej jest przez dłuższe okresy czasu siedzieć właśnie z wyprostowanym kręgosłupem, zachowując właściwą pozycję górnej partii ciała. Jeżeli chodzi o pozycję ciała podczas siedzenia, to jeszcze jednym ważnym elementem jest odpowiedni rozkład wagi ciała. Chodzi o to, żeby cały ciężar ciała nie skupiał się na pośladkach. Wtedy ta pozycja staje się niewygodna, jest zbytni ucisk tej partii ciała. Dlatego chodzi o to, żeby w tej pozycji, w której siedzimy, w którejkolwiek pozycji siedzimy, żeby ten ciężar, punkt ciężkości ciała był przesunięty lekko do przodu. Pomaga w tym to właśnie lekkie wychylenie do przodu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ten środek ciężkości ciała powinien być przesunięty lekko do przodu i w związku z tym mniej więcej przypada w środku, czy każdym razie bardziej do przodu w tym trójkącie nóg, utworzonym z nóg. Dzięki temu ciężar ciała jest bardziej równomiernie rozłożony pomiędzy kolana i pośladki i nie ma zbytniego nacisku właśnie w tylnej części ciała. Jeszcze innym sposobem, aby to ułatwić, jest poduszka. Podczas siedzenia jest ważne, żeby używać poduszki, ponieważ z jednej strony ułatwia ona właśnie przesunięcie tego środka ciężkości ciała, z drugiej strony ułatwia też rozluźnienie tutaj tego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Oczywiście to, jak wysoko siedzimy na tej poduszce, zależy od stopnia rozciągnięcia tutaj w biodrach i w nogach. Każdy ma tutaj inną ruchomość, w związku z tym każdy powinien poeksperymentować nad tą wysokością i można się tutaj posłużyć dodatkowo jakimś ręcznikiem, żeby zwiększyć lub zmniejszyć tą wysokość, ewentualnie użyć jakiejś innej poduszki, żeby dostosować tę wysokość siedzenia, żeby była optymalna i najbardziej by sprzyjała. Czyli ułatwieniem w tym znalezieniu odpowiedniego miejsca na środek ciężkości ciała jest właśnie lekkie wychylenie ciała do przodu. Czyli najpierw przyjmujemy pozycję pionową i potem lekko wychylamy ciało do przodu, żeby wyczuć ten punkt, pozycję ciała, w której rozkład ciężaru jest najbardziej równomierny. To samo dotyczy osób, które siedzą na ławeczkach. Chodzi o to, żeby dostosować wysokość. Można coś położyć na tej ławeczce, jeżeli jest taka potrzeba, aby też dostosować odpowiednio ten rozkład ciężaru ciała. Jeżeli ktoś siedzi na krześle, obowiązują podobne zasady. Wtedy ważne są takie elementy, aby nogi były równolegle do siebie, stopy oparte na podłodze, kąt pomiędzy udami a łydkami, najlepiej jeżeli wynosi 90 stopni, jest to kąt prosty i nie siedzimy jakby głęboko na tym krześle. Siedzimy raczej na skraju, tak tylko, żeby mieć oparcie dla pośladków. Oczywiście też nie pochylamy się, nie opieramy się plecami o oparcie. Też jest ważne, żeby też znaleźć ten odpowiedni środek ciężkości, równomiernie położony pomiędzy stopami opartymi o ziemię, a pośladkami, żeby cały ciężar nie przypadał na. Po wysłuchaniu tego opisu właściwej pozycji ciała może nam się to wszystko wydawać bardzo skomplikowane i że jest tutaj wiele do zrobienia, ale to wszystko, ten opis właściwej pozycji ciała stanowi taki fundamentalny aspekt praktyki, ponieważ jeżeli zadbamy o to, żeby w taki sposób ułożyć ciało, ułożyć je dokonując tych drobnych korekt, czy jakby dostroić je do właściwej pozycji, okaże się, że to bardzo dobrze wpływa na jakby całą naszą praktykę, ponieważ wtedy przy właściwej pozycji ciała jest możliwe całkowite jego rozluźnienie. I wtedy ciało przestaje być przeszkodą, przestaje być źródłem rozproszenia, przestaje nas zajmować i możemy zająć się tylko praktyką. Także jest ważne, żeby na początku poświęcić czas i uwagę na to, żeby zadbać o ten fundamentalny aspekt, zadbać o dostrojenie ciała. W przeciwnym razie, jeżeli w toku praktyki będzie się ona pogłębiać, a nie zadbamy o te podstawy fizyczne, to wówczas jakieś nawyki czy niewłaściwe ułożenie ciała może się pogłębiać, jakoś problemy mogą się nawarstwiać i później może być trudniej się ich pozbyć, mogą stać się prawdziwą przeszkodą, prawdziwym problemem. Warto więc na samym początku zadbać o te podstawy, dzięki temu dojdziemy do pewnego rozluźnienia i praktyka będzie mogła toczyć się bez przeszkód, a ciało pozostaje w równowadze i harmonii.